Ja mam na imię Włodek. Jest to imię dla Amerykanów prawie niewymawialne. Włodzimierz to jest zupełnie. Tyle, co się zdążyłem zorientować. Na co dzień zajmuję się budowaniem dachów, ale od czasu do czasu Pan Bóg ściąga mnie na ziemię, abym zwiastował Słowo Boże. I dzisiaj Pan Bóg położył mi na sercu właśnie to, że kiedy wierzymy, kiedy bardzo wierzymy w to, co robimy, to nam przynosi owoce. I myślę, że dziś mogliśmy to doświadczyć właśnie, słuchając was tutaj wszystkich w Marylinie, w tym, co robiliście, tak, że dziś to przynosi owoce, że te dzieci otwierają się na Słowo Boże. I myślę, że dziś pokrótce dzisiaj będziemy o tym mówić. Ale na tą chwilę przeniesiemy się troszkę w czasie. Jest rok 1938. Jeszcze ucząc się, Soichiro Honda zainwestował wszystkie swoje pieniądze, jakie miał, w swój drobny, niewielki, mały warsztat. Nawet kosztowności żony zaniósł do komisu, bo potrzebował na ten cel pieniądze. Pracował nad koncepcją pierścieni tłokowych. Chciał je sprzedać Toyocie. Od rana do wieczora pracował w tym warsztacie, umorusany po łokcie, prawie że nocował w tym warsztacie, ale wierzył w to, co robi. Miał determinację i pasję. I kiedy już wreszcie udało mu się stworzyć, wykonać te pierścienie tłokowe, zaniósł je do Toyoty. Toyota obejrzał, powiedział, że nie spełniają wymogów firmy i odrzucił je. Śmiali go, odrzucili i zawrócono go z powrotem do szkoły. Musiał uczyć się jeszcze raz na nowo. W szkole koledzy, przyjaciele wyśmiewali go, nauczyciele też. Wyśmiewali go z tych jego jakichś takich koncepcji dziwnych i może i śmiesznych. Ale Soichiro Honda się nie poddawał. Pewnego dnia udało mu się zrobić pierścienie tłokowe, które spełniały wymagania Toyoty. Zaniósł je do Toyoty i spełniło się jego marzenie. Toyota podpisał z nim kontrakt i Soichiro Honda postanowił wybudować fabrykę. Ale był to czas, gdzie Japonia stanęła przed wojną. I nie przyznano Soichirze Hondzie ani grama cementu z tego tytułu, że był potrzebny na inny cel. Ale Soichiro Honda miał wiarę, determinację i pasję. Zwołał swoich pracowników, tych, którzy mu pomagali w tym realizowaniu tego planu. Opracowali inną koncepcję i fabrykę wybudowali. Fabryka podczas wojny została zburzona, znaczy zbombardowana dwukrotnie. Ale Soichiro Honda nie poddał się. Kiedy już tak naprawdę wszystko udało się opanować, wszystkie te jakby rzeczy się uspokoiły, jakby mało było tych wszystkich problemów, nastąpiło trzęsienie ziemi i fabrykę Hondy zniszczyło zupełnie. Ale Honda nie ubolewał nad sobą, nie poddał się, nie płakał, bo miał wiarę, pasję i determinację. Sprzedał tą całą produkcję Toyocie. Nastąpiły w Japonii bardzo trudne czasy. Honda nie mógł nawet samochodem czymkolwiek pojechać, bo nie było paliwa w Japonii, było ograniczone to paliwo. Wpadł na wspaniały pomysł. Znowu z nim się tworzyła wiara, determinacja, pasja i zbudował niewielki, mały silnik, który zamontował na rowerze. Aby móc pojechać po zakupy do miasta, przywieźć jedzenie swojej rodzinie. Kiedy sąsiedzi zobaczyli, a był to prawdopodobnie pierwszy motorower w świecie, że on coś takiego skonstruował, powiedzieli do niego: słuchaj, my też byśmy takie coś chcieli. Ale Soichiro nie miał pieniędzy, aby więcej tego robić, żeby to produkować. Nawet wykorzystał taką sytuację, że kiedy były bombardowania w Japonii, to karnistry od benzyny, które były porzucone jakby od żołnierzy, po żołnierzach amerykańskich, wykorzystał do produkcji tego, co robił. Poprosił też wszystkich sprzedawców rowerów. Poprosił wszystkich sprzedawców rowerów, że przedstawił im swój plan i gdyby go wsparli finansowo, mógłby takie coś robić i mogliby sprzedawać. Wiara, determinacja i pasja Hondy spowodowała to, że powstał jeden ze znanych właśnie korporacji Hondy, która w ostatnich latach, może już troszeczkę wcześniej niż te dane pochodzą może z wcześniejszego czasu, w samych Stanach Zjednoczonych zatrudniała 100 tysięcy ludzi. Wydawałyby się pewne rzeczy niemożliwe, a stały się możliwe. Wiara, pasja, determinacja. I kiedykolwiek w życiu coś czynimy, nawet w świecie tym fizycznym, w którym żyjemy, w którym jesteśmy, musimy wierzyć w to, co robimy. Myślę o tym, co dzisiaj mówiliście, też jest to spójne z tym właśnie. Ale ja bym chciał dzisiaj jeszcze powiedzieć, bo ta wiara i determinacja przyniosła niesamowite owoce. I tak czytając w Ewangelii Mateusza, rozdział 21, wiersze od 18 do 22, zastanawiałem się, co Pan Jezus miał na myśli, jakie owoce miał Pan Jezus na myśli, kiedy wracał rankiem do miasta zwanego Jerozolimą. Przeczytajmy może ten fragment Słowa Bożego. Mateusza 21, a rano, wracając do miasta, łaknął i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz drzewo figowe. I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili, jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus odpowiadając, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, cokolwiek byście prosili, w modlitwie z wiarą otrzymacie. Ja myślę, jakże często i tak najłatwiej jest nam z tej historii zapamiętać ten ostatni wiersz. I wszystko, cokolwiek byście prosili, z modlitwą, z wiarą otrzymacie. Ale myślę, że spójrzmy też na ten kontekst. Nie wiem, jak jest w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce, no dzisiaj już jest troszkę mniej, ale w Polsce było tak, że były takie alejki drzew owocowych przy drogach właśnie. Czereśnie niekiedy, śliwy. To drzewo figowe było niczym innym jak taką śliwą, rosnącą tak jak w naszym kraju, śliwki węgierki czy tam jakieś. Pan Jezus przechodził, spojrzał na to drzewo i nic nie zobaczył oprócz liści. Zastanawiałem się, czytając fragment tego słowa, przecież Pan Jezus nie mógł się zdenerwować. Co było powodem tego, że jakby spojrzał na to drzewo i przeklął je? Dlatego, że nie miało owoców. Jak czytamy w Ewangelii jeszcze Marka, jest tam dodane, że nie był czas, aby te owoce na tym drzewie były. Ale drzewo figowe jest takim specyficznym drzewem, że one jakby na samym początku, gdybyście to mieli przyrównać do naszych tu warunków, to wiosną, zanim wypuści liście, najpierw rodzi owoc, troszkę tego owocu, później przychodzą liście i później przychodzi jeszcze więcej owocu. To jest taki jakby wstęp do tego, że one będzie rodziło w tym roku. Ono tak pokazuje. Ale ten przykład, który Jezus pokazał na tym drzewie, tak naprawdę to nie chodziło mu o to drzewo, tylko chciał to pokazać, co jest z ludźmi, którzy jakby go poznali, ale owocu żadnego nie przynoszą. I tak naprawdę ta cała historia odnosi się do tego, co wydarzyło się chwilkę wcześniej, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, tłumy go witały. Rzucali pod niego swoje ubrania, jakby mu słali różami czy dywanami tą drogę, którą on przemierzał. Niektórzy obcinali gałązki z drzew i kładli je przed niego i wołali: Hosanna na wysokościach, witaj Synu Dawidowy. Jakby rozumieli i wiedzieli, kim jest, ale w ich życiu nie było żadnych zmian. Na skutek tego, co widzieli i rozumieli, nic tak naprawdę w nich się nie zmieniło. Pozostawali nadal tylko tak naprawdę oddający chwałę czemuś, czemu tak naprawdę nie wierzyli. Czcili Go, widzieli cudy, które dokonywał tam właśnie w Jerozolimie w tym czasie, ale jakby nie zmieniało to ich postępowania. Zastanawiałem się nad tym, co Jezus mówi do mnie w tym momencie przez to figowe drzewo. Co chce mi powiedzieć? Przez wiele lat swego życia byłem podobny do tych ludzi z Jerozolimy. Ja słyszałem o Jezusie. Ja wiedziałem, że Jezus umarł na krzyżu za moje winy, za moje grzechy, ale to nie zmieniało w ogóle mojego życia. Ja bym dzisiaj nawet śmiał powiedzieć, że wiedziałem i wiem, i my wiemy więcej dzisiaj na temat Jezusa niż ci ludzie tam w Jerozolimie. Bo oni w Jerozolimie nie widzieli całego tego kontekstu, który mamy opisany dzisiaj w Słowie Bożym. Dopiero przyszedł moment mego życia, gdy spojrzałem na Jezusa ukrzyżowanego, zobaczyłem Go, jak On cierpi za moje winy, moje grzechy, moje upadki. Zrodziła się we mnie wiara, nastąpiło nowonarodzenie. A to przyniosło owoce. Owoce upamiętania, jak czytamy, gdzieś tu zapisałem, Ewangelii Mateusza 3:8-10. Zwróćmy może uwagę na te dwa wiersze. Kiedy Jan Chrzciciel chrzcił, kiedy przychodzili ochrzcić się ludzie, ale przyszli też faryzeusze. Jezus ostrzegł tych ludzi. Powiedział im nawet plemię żmijowe, bo oni widzieli, że coś jest, ale nie odmieniali jakby swego serca. Nadal postępowali i to, co robili, było w nich obłudne. W 8 wierszu 3 rozdziału czytamy: Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Ja myślę, że i przez lata życia ja sobie wmawiałem, że jestem wierzącym. Ale z mojego życia nie było żadnych śladów tej wiary, oprócz martwych uczynków. I wiersz 10. A już siekiera do korzeni drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Jezus spojrzał na drzewo figowe. Na nie były liście. Tak dzisiaj my spoglądamy na drzewa i często się nie zastanawiamy nad tym, że oprócz tych liści każdy z nich jest powołany do tego, aby dawać owoc. Każdy według swojego rodzaju. Może niektóre jakieś małe nasionka, inne nam dają pomarańcze, z innych zjadamy banany, z innych jemy jabłka, tak? Śliwki, figi. Każdy jest powołany do przynoszenia owocu. Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, aby powołać do przynoszenia owoców. W codziennym naszym życiu musimy mieć wiarę w to, co robimy. Jeżeli coś robisz, a nie wierzysz, że to, co robisz, przyniesie pozytywny skutek, to daremna jest twoja praca. A jakie są owoce wiary chrześcijanina? Myślę, że o tych owocach możemy przeczytać. Każdy może sam spojrzeć w Słowo Boże w domu i przeczytać rozdział 5, 6, może nawet do 7, kazanie na górze. Owocem chrześcijanina jest to, że kiedy przychodzą trudne sytuacje życia, my potrafimy się zachowywać zupełnie inaczej, aniżeli byśmy właśnie to widzieli w ludziach ze świata. To nas wyróżnia. To wyróżnia człowieka od tego, który jest niewierzący. Że zupełnie inaczej zachowuje się w życiu codziennym. To jest owoc. Jak czytamy w błogosławieństwach, błogosławieni są ci, którzy pokój czynią. Błogosławieni cisi. I wiele innych błogosławieństw możemy tam przeczytać. Możemy przeczytać w rozdziale 5 o przebaczeniu. A czy można przebaczyć bez pojednania? Także często z tym właśnie mamy problemy. Ja takie miałem problemy. Nie potrafiłem wybaczyć. Często nie potrafiłem wybaczać. Wciąż wracałem w kółko Macieju do tego samego. Dopiero Jezus Chrystus odmienił moje życie. Że nawet gdy stanąłem na rozprawie sądowej w obliczu zabójcy mojej córki, potrafiłem mu wybaczyć, podarować Nowy Testament i zostawić to Bogu. A jeszcze chwilę wcześniej sam chciałem mu wymierzyć sprawiedliwość, używając przenośni. Dzisiaj jest taki dzień, gdzie będziemy przystępować do stołu Pańskiego. Czy zastanawiasz się, drogi bracie, siostro, drogi słuchaczu, nad owocami swojego życia? Czy dzisiaj będziesz mógł stanąć z czystym sercem, pełnym owoców? I przyjąć pamiątkę ciała i krwi Jezusa Chrystusa do siebie z czystym sercem? Czy przebaczyłeś tym, którzy ci może zawinili? Czy przebaczyłeś tym, których może powinieneś nienawidzieć? Czy przebaczyłeś tym, którzy cię zezłościli? Czy przebaczyłeś sąsiadowi? Czy przebaczyłeś może pracodawcy? Może żonie, mężowi? Czy pojednałeś się z nimi? Żeby nigdy pamiątka Jezus Chrystus nie stał się tradycją. Ci ludzie, którzy kładli szaty, kiedy ścinali gałązki w Jerozolimie, oni tkwili w tradycji. przyzwyczajeniach. Nie dostrzegali tego, że potrzebują Zbawiciela i że Zbawiciel już nadszedł, że przyszedł. Jakże często dzisiaj i my możemy nie dostrzegać przez swoje przyzwyczajenia, przez tradycje, przez nawyki. Zdarzało się w moim życiu tak, że przychodziłem, przepraszałem Jezusa, ale za chwilę wracałem z powrotem do tego samego. Nie było owoców upamiętania. Nie było odwrócenia się od grzechu. Następowało chwilowe upamiętanie. Dzisiaj, kiedy spoglądamy na współczesnych chrześcijan, to tak naprawdę trudno jest ich wyłonić, wyróżnić jakby z tego, co dzieje się w świecie. Trudno. Pamiętam na niedawnym jednym ze spotkań, gdzie większość była ludzi wierzących, niektórzy kupowali też alkohol. Muszę wam powiedzieć, że pewno sam w sobie alkohol nie jest zły. Nie wiem, nie mnie to rozważać, nie zastanawiam się nad tym. Ale dla mnie człowiek, który pije, obojętnie jaką ilość, już nie ma autorytetu. Dlatego, że to nie pochodzi od Boga. Ja wiem, do czego mnie doprowadziło w moim życiu i do czego doprowadzi każdego, który będzie chwytał. Jak często dzisiaj, korzystając z okazji, bez dosyć dużo was młodych, mogę wam powiedzieć, że każdy alkoholik, którego widzicie na ulicy, na mieście, który pije, nie zaczynał od wiadra. Nie zaczynał od denaturatu. Ale zaczynał od piwa, od lampki wina, od drinka. Szatan tylko na to czekał. Jakże by sobie wyobraził chrześcijanina, który by od czasu do czasu tam sobie zapalał trawkę, narkotyka czy coś brał? Jakie są owoce twojego upamiętania? Czy może jesteś jak te drzewo, tylko zielone i machające listkami, wołającymi alleluja, chwała Panie? Ja takim byłem. Gdy zrozumiałem, że Jezus umarł za mnie, za moje winy, za moje grzechy. Oddałem Jemu moje życie. Na chwilę zajrzymy jeszcze do listu Jakuba. Być może mówisz, tak Włodzimierzu, masz rację, ale wszystkiego doświadczajcie, wszystkiego kosztujcie, a co złe odrzucajcie. Tak jest powiedzenie i dobrze, bo tak jest zapisane w słowie. Ale Jakub też mówi 2:14-18, wiersze list Jakuba. Drugi rozdział, wiersze 14-18. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś wam powiedziałby, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie chcielibyście im tego, czego ciało potrzebuje, nie dalibyście, to cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Nie można mieć wiary i nie mieć uczynków. Soichiro Honda miał wiarę w to, co robił. Miał pasję, determinację, miał uczynki, które wykonał i dało to owoc. Owoc obfity. Nawet w tym świecie fizycznym. Ja jako chrześcijanin dzisiaj muszę sobie zadać pytanie. Jezus Chrystus powołał mnie, dał mi wiarę. Mam wiarę w Niego. A jakie przynoszę owoce codziennego mojego życia? Jak bardzo jestem zaangażowany w młodzież, w dzieci, w społeczność, ale w świadectwo też na zewnątrz. Bo jeśli byś chciał swój dar ofiarować, mówi Pan, zostaw dar swój, idź pojednaj się z bratem swoim, a później przyjdź i złóż ofiarę. Drogi bracie, siostro, słuchaczu, dzisiaj słyszysz o Jezusie, wspaniałym człowieku, który oddał za ciebie swoje życie i Bogu, który się uniżył do rangi człowieka. Król zstąpił z nieba, aby ratować dzieło rąk swoich. Bóg uniżył się do rangi człowieka, aby nas ratować. Jak dzisiaj odpowiesz na Jego wezwanie, na Jego zaproszenie? On dzisiaj puka do twoich drzwi. Moja córka, gdy jeszcze żyła, śpiewała pieśń "Nie zamykajcie serc, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz". Dzisiaj jest nasze, dzisiaj jesteśmy w drodze. Jeżeli dzisiaj Jezus do ciebie mówi, nie bądź jak ci ludzie w Jerozolimie. Otwórz się dla Niego. A o cokolwiek będziesz Go prosić, otrzymasz. Jeżeli cokolwiek będziesz czynił z wiarą, otrzymasz. Czytamy to w wierszu, który wcześniej mieliśmy, 21. Mateusza 21. 22. Wszystko, cokolwiek byście prosili z modlitwą, z wiarą, otrzymacie. Ale to nie jest z wiarą, z modlitwą. Panie, daj mi pieniądze, Panie, daj mi auto, Panie, daj mi cokolwiek. Tylko wszystko z wiarą, bo nie każdej modlitwy Bóg wysłucha i nie każdego. Tylko tych, którzy będą się modlić po to, aby przynieść owoc obfity. Aby być tym drzewem urodzajnym. Nie tylko drzewem machającym zielonymi listkami na lekkim powiewie wiatru. Ale drzewem przynoszącym owoc obfity. Czy dzisiaj odpowiesz na wezwanie Jezusa? Czy chcesz i ty dzisiaj przynosić owoc obfity? A ty, który możesz oddać swe życie tak dawno Jezusowi, że zapomniałeś, co to znaczy przynosić owoc? Otwórz swoje serce dla Niego. Amen.